Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Komisja Europejska robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela pozostaje na stanowisku, że ustawa ta jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Dlatego też komisja podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. W ocenie posła Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, działanie komisji nie ma podstaw prawnych.
Reforma wymiaru sprawiedliwości to wewnętrzna sprawa każdego suwerennego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje w pełnej zgodności z konstytucją. I nikt nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa. Mało tego, rozwiązania, które przyjmujemy, reformując wymiar sprawiedliwości, są stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.
Według Komisji Europejskiej odpowiedź władz Polski na uruchomioną 2 lipca procedurę nie rozwiała wątpliwości prawnych. Polski rząd ma teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października tego roku, druga tura 4 listopada. Tak wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Politolog Łukasz Stach mówi, że termin pierwszej tury wyborów nie budzi większych uwag, inaczej jest w przypadku terminu drugiej tury wyborów.
Pojawiają się opinie, że data 4 listopada, która nieco nakłada się, tworzy de facto długi weekend związany z Świętem Wszystkich Świętych, może faworyzować elektorat bardziej zmobilizowany, Prawa i Sprawiedliwości. No tyle tylko, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również odwiedzają groby swoich bliskich, ponieważ są nawet bardziej religijni. Tego typu rzeczy odwracają uwagę od meritum kwestii, czyli problemu jakiego? Tego, że opozycja ciągle nie może znaleźć formuły na Prawo i Sprawiedliwość. Głównie odwołuje się do idei antypisu, co przy wszystkich wadach Prawa i Sprawiedliwości nie przyciąga nowych wyborców do opozycji. Ciągle w sondażach góruje Prawo i Sprawiedliwość i zajmowanie się samą datą wyborów ma charakter drugorzędny. Ważniejsze są inne czynniki.
Wszystko wskazuje na to, że wybory przebiegną zgodnie z planem, powiedział we wtorek szef PKW Wojciech Hermeliński. Państwowa Komisja Wyborcza początkowo obawiała się, że nowi komisarze bez dotychczasowego doświadczenia sędziów nie będą w stanie podołać nałożonym obowiązkom. Teraz, jak dodał Hermeliński, wszystkie problemy są już za nami, a przed nami kampania wyborcza. Już we wtorek kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy, Patryk Jaki, zaprezentował swoje hasło, z którym idzie do wyborów. To ambitna i uczciwa Warszawa.
Warszawa musi być europejskim miastem, ale nigdy nie będzie europejskim miastem, jeżeli nie będzie spełniała najważniejszego standardu europejskości, mianowicie uczciwości. Dzisiaj wszystkie europejskie stolice, które chcą mówić o tych wartościach, muszą być uczciwe. I nasze miasto, Warszawa, również musi być uczciwa. Dlatego właśnie tak podkreślone to hasło. Uczciwa Warszawa. My chcemy uczciwej Warszawy. Ale proszę Państwa, chcemy również Warszawy ambitnej. Nie chcemy, żeby władze samorządowe przynosiły Warszawie wstyd. Chociażby z tego względu, że wszędzie rozlewają się śmieci.
W wyborach samorządowych oprócz prezydentów miast wybierzemy też burmistrzów i wójtów, a także członków rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Prezydent Gdańska pod naporem opinii społecznej jednak zaprasza szefa MON-u Mariusza Błaszczaka i Wojsko Polskie do udziału w obchodach na Westerplatte. Zależy nam, aby uwzględnić obecność armii w scenariuszu uroczystości rocznicowej, napisał Paweł Adamowicz w liście do ministra. Adamowicz podkreślił, że obchody na Westerplatte zgodnie z ceremoniałem są uroczystością patriotyczną. Nie mają ani charakteru państwowego, ani wojskowego. A jeszcze w ubiegłym tygodniu prezydent Paweł Adamowicz nie chciał obecności wojska i szefa MON-u, co krytykowało wiele środowisk, m.in. kombatanci. Dziś prezydent Gdańska kieruje słowa życzeń dla ministra i armii z okazji Święta Wojska Polskiego i zaprasza na Westerplatte. W specjalnym oświadczeniu szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział, że cieszy się ze zmiany stanowiska prezydenta Gdańska.
Cieszę się, że moje żądanie dotarło do prezydenta Gdańska i że zrozumiał, iż niemożliwe jest organizowanie uroczystości na Westerplatte bez udziału Wojska Polskiego. Ale z uwagi na to, że prezydent Gdańska przyzwyczaił nas do tego, że mijał się z prawdą, chociażby w tej sprawie, o której mówimy, nie mam pewności, czy nie jest to zagrywka medialna. Wojsko Polskie włącza się w przygotowanie tych uroczystości. Nie dopuszczę, aby uroczystości w tym szczególnym miejscu odbywały się bez pełnego ceremoniału wojskowego.
A chodzi o uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbędą się 1 września o godzinie 4:45 na Westerplatte. We wtorek, w przeddzień obchodów Święta Wojska Polskiego, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkał się z damami i kawalerami orderu Virtuti Militari, a więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Jest ich coraz mniej. Wielu nie może brać udziału w uroczystościach, chociaż bardzo by chcieli. Damy i kawalerowie orderu Virtuti Militari to elita. Virtuti Militari to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, którego dewiza brzmi honor i ojczyzna. Jest przyznawane od 226 lat. Na spotkanie do Centrum Konferencyjnego Resortu Obrony w Warszawie przybyli żołnierze Armii Krajowej, a także żołnierze podziemia antykomunistycznego. Jak mówią, trudno ukryć wzruszenie. Chcemy podziękować w przededniu Święta Wojska Polskiego tym, którzy mężnie i odważnie narażali życie dla Polski, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.
W przededniu Święta Wojska Polskiego, w przededniu 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej spotykamy się z damami i kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari, najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego. To spotkanie w Centrum Konferencyjnym MON ma charakter wielopokoleniowy, bo oprócz weteranów są obecni uczniowie klas mundurowych, czyli ci, którzy chcą czerpać z dorobku poprzednich pokoleń i współcześnie służyć Polsce, tak jak pokolenia wcześniejsze. Kawalerowie Virtuti Militari to szczególna grupa kombatantów. Uhonorowani zostali najwyższym odznaczeniem za ponadprzeciętne czyny bojowe, a zatem można powiedzieć, że jest to śmietanka weteranów.
Zebrani na spotkaniu damy i kawalerowie Virtuti Militari zostali uhonorowani flagą narodową, a także medalem pamiątkowym Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Święty Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony patronem ziemi oświęcimskiej. Dziś, podczas uroczystości 77. rocznicy śmierci męczennika, odczytano dekret kościoła podpisany przez prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, księdza kardynała Roberta Saracha. Następnie rozpoczęła się msza święta przy bloku 11 w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Uczestniczyły w niej setki wiernych, w tym m.in. rodzina świętego Maksymiliana oraz byli więźniowie Auschwitz. Homilię wygłosił metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Zwrócił uwagę na świadectwo Bożej miłości ukazywane przez świętego Maksymiliana w Auschwitz.
SS-mani bali się jego wzroku. Co jakiś czas krzyczeli do niego: patrz na ziemię, nie na nas. Bali się spojrzenia, które wydobywało swój blask z głębin chrystusowej miłości. Nie chcieli spotykać się ze wzrokiem, którym było odbicie życia wiecznego. Ten czas obozowy był dla ojca Maksymiliana i zapewne dla wielu innych więźniów czasem szczególnej refleksji nad swoim losem, nad przeznaczeniem, nad najbardziej głębokim sensem ludzkich dziejów. Z tej to refleksji wydobywa się stwierdzenie, którym ojciec Maksymilian podzielił się ze współwięźniem Józefem Stemlerem kilka tygodni przed śmiercią. Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość.
Rajmund Kolbe urodził się w 1894 roku. Gdy wstąpił do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian Maria. Był założycielem największej męskiej wspólnoty zakonnej XX wieku. Franciszkanin oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Święty Maksymilian Kolbe umierał w cierpieniach przez 2 tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Został dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11. Jest patronem diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której znajduje się były niemiecki obóz Auschwitz. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego i byłego szefa klubu PSL Jana Burego. Obaj są oskarżeni o nadużywanie władzy przy obsadzaniu stanowisk m.in. w łódzkiej i rzeszowskiej delegaturze Izby. Do nadużyć miało dochodzić w 2013 roku. Krzysztof Kwiatkowski zapewniał dziś przed sądem, że zarzuty pod jego adresem zostały niewłaściwie sformułowane. W trakcie 4-godzinnego przesłuchania wielokrotnie powtarzał, że nigdy nie wpływał na wyniki konkursów na stanowiska w NIK-u.
Proces ujawni, że akt oskarżenia był przygotowany nierzetelnie, a prokurator w wielu miejscach mija się z prawdą. Ostatnie 3 lata to był dla mnie wyjątkowo trudny okres, w której byłem poddany presji wywołanej nieuczciwymi zarzutami, które choć są nieprawdziwe, godziły i godzą w moje życie zawodowe i osobiste. Dziś mówię to nie jako prezes NIK-u, ale jako Krzysztof Kwiatkowski, zwykły obywatel, który przychodzi do sądu, szukając sprawiedliwości w tej sprawie.
Podczas rozprawy sąd wysłuchał tylko oświadczenia prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego. Proces zostanie wznowiony 5 września. Możliwe, że wówczas na pytania sądu odpowiedzą były szef klubu PSL Jan Bury oraz były wicedyrektor Departamentu Delegatury NIK w Rzeszowie Paweł A. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Zwiększony budżet Pentagonu może wpłynąć pozytywnie na Polskę i jej miejsce w Europie, powiedział Marcin Chmielowski. Politolog odniósł się w ten sposób do działań prezydenta USA. Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu, która przewiduje zwiększenie wydatków na siły zbrojne. Budżet amerykańskiej armii w 2019 roku wyniesie 716 miliardów dolarów. Ustawa zakłada m.in. wzrost finansów na siły amerykańskie stacjonujące w Europie i na zwiększenie ich obecności na wschodnich rubieżach sojuszu. Marcin Chmielowski wskazuje, że decyzja Donalda Trumpa będzie dla Polski opłacalna.
Wiemy o tym, że Stany Zjednoczone chcą inwestować też w nasze bezpieczeństwo. To może się nam oczywiście opłacić. No pod warunkiem, że będziemy umieli z nimi współpracować, że będzie to współpraca na mądrych warunkach. Ale pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i jesteśmy państwem flankowym. Posiadanie baz Stanów Zjednoczonych w Polsce może zwiększać nasze bezpieczeństwo, jeżeli oczywiście do tego podejdziemy w sposób mądry i z głową. Jesteśmy państwem flankowym NATO. Jesteśmy wystawieni na bliski front, jeśli chodzi o Rosję. Rywalizujemy politycznie z Rosją. Politycznie też, więc obecność dużego, silnego partnera, który przewodzi strukturom transatlantyckim, jest nam po prostu opłacalna.
Szef resortu obrony USA i sekretarz stanu nie później niż do 1 marca 2019 roku mają ocenić wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych USA. Do 35 wzrosła liczba ofiar zawalenia się wiaduktu w Genui na północy Włoch. Kilkanaście osób jest rannych, w tym kilka ciężko. Na miejscu zdarzenia pracują ekipy ratunkowe. Około 10 osób wciąż przebywa pod gruzami zawalonej konstrukcji. Włoskie służby nie wykluczają, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. W chwili zawalenia się mostu na autostradzie znajdowało się około 35 samochodów i 3 tiry. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. Wiadukt runął podczas gwałtownej ulewy. Według naocznych świadków w most uderzył piorun. Światowi przywódcy, w tym prezydent Andrzej Duda, złożyli Włochom kondolencje w związku z zawaleniem się wiaduktu. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.